Niedźwiedź w cieniu smoka, ewolucja relacji Rosji i Chin. Praca przygotowana przez Fundację Dobre Państwo. Z upadającego imperium Rosja odziedziczyła nie tylko arsenał nuklearny i widmo dawnej potęgi, ale przede wszystkim specyficzną mentalność strategiczną. Jest to myślenie o polityce jako o grze o sumie zerowej, rozgrywanej na szachownicy o ograniczonej liczbie pól, gdzie zysk jednego gracza jest nieuchronną stratą drugiego. Jak trafnie zauważa Michał Lubina, Rosja uprawia politykę niczym szachowy arcymistrz. To frontalna, bezpośrednia dyscyplina intelektualna, w której siła ciosu jest jawna, a zwycięstwo wymaga metodycznego eliminowania figur przeciwnika. Po 1991 roku ten szachista wśród narodów stanął jednak naprzeciw gracza, który zignorował jego reguły. Chiny nie grają w szachy. Chiny grają w go. Logika chińskiej gry, jak przypomina Lubina, jest diametralnie inna. Nie polega na biciu figur, lecz na cierpliwym otaczaniu, powolnym osłabianiu i przejmowaniu strategicznych przestrzeni. To gra długiego trwania, w której nie ma błyskotliwych matów. Zwycięstwo jest sumą setek drobnych, niemal niedostrzegalnych przewag. W tej konfrontacji stylów Rosja, uparcie przesuwając swoje figury, nie zauważyła, że szachownica sama staje się częścią większej planszy. Szachista w cieniu grającego w go smoka był powoli oplątywany niewidzialną siecią kamieni, których logiki nie rozumiał. Lata od 1991 do 2014 to czas, gdy rozpad imperium zepchnął Rosję na pozycję geopolitycznego peryferium, usiłującego zachować resztki podmiotowości w świecie coraz bardziej definiowanym przez chińską potęgę. Niedźwiedź, który niegdyś wyznaczał kontury eurazjatyckiej szachownicy, znalazł się w cieniu smoka. Asymetria między nimi nie miała jednak charakteru militarnego czy terytorialnego. Była to przepaść cywilizacyjna i gospodarcza. Podczas gdy Rosja traciła impet, pogrążona w konwulsjach transformacji, wojnach na rubieżach i odwiecznej walce o status, Chiny cierpliwie budowały potęgę, oplatając świat siecią inwestycji i sojuszy, nierzadko kosztem rosyjskich surowców i politycznej samotności Moskwy. Paradoksalnie, to właśnie pragmatyzm i fasada uprzejmości czyniły chińską politykę tak skuteczną. Dmitrij Trenin nie bez powodu ukuł termin tzw. osi wygody, a nie osi wartości. Rosji i Chin nie spajała wspólna ideologia, lecz arytmetyka wzajemnych korzyści. W tym chłodnym układzie handlowym nigdy nie chodziło o zaufanie, lecz wyłącznie o obustronne przetrwanie. Rosja, wypchnięta z Zachodu i skrępowana sankcjami, zwróciła się ku Chinom nie z wyboru, lecz z braku jakiejkolwiek innej drogi. Gdy Moskwa po 1991 roku, niczym pijany arlekin wolnego rynku, pogrążała się w chaosie transformacji, Chiny metodycznie kontynuowały marsz wytyczony przez Deng Xiaopinga, notując wzrost w tempie, które zawstydzało historię. Rosja nie tylko wytraciła swój rozwojowy impet, ale wpadła w pułapkę surowcową. Uzależnienie, które Pekin potrafił chłodno zdyskontować. Tak narodziła się fundamentalna asymetria. Moskwa potrzebowała chińskiego kapitału i technologii, Pekin zaś rosyjskich surowców i strategicznej ciszy na północnej flance. Była to tak zwana oś wygody, układ stabilny, lecz pozbawiony ciepła. Grzeczność stała się w nim obowiązującą walutą, a szczerość – niedostępnym luksusem. Geopolityka uwielbia abstrakcyjne modele, w których państwa są niczym figury na szachownicy, a czynnik ludzki staje się niewygodnym, irracjonalnym szumem. Jednak w przypadku relacji rosyjsko-chińskich w latach od 1991 do 2014 takie uproszczenie prowadzi na manowce. To właśnie osobowości przywódców, ich indywidualne cechy, gesty i wybory stały się prawdziwym spoiwem trudnego asymetrycznego partnerstwa. Epoka Jelcyna to czas rosyjskiej smuty po upadku imperialnej tożsamości, podczas gdy Chiny powoli dźwigały się z międzynarodowej izolacji po wydarzeniach na placu Tiananmen. Jelcyn, człowiek chaotyczny i impulsywny, ale świadomy potrzeby odbudowy pozycji Rosji, dostrzegł w Pekinie użytecznego sojusznika w rozgrywkach z Zachodem. Jego deklaracja uznania polityki jednych Chin z 1992 roku nie była jednak wynikiem chłodnej kalkulacji. Był to raczej gest dyplomatycznej kapitulacji podyktowany urazą, emocjonalna reakcja na chińskie niezadowolenie z flirtu Moskwy z Tajwanem. Osobista chemia z Jiang Zeminem, człowiekiem wykształconym, elastycznym i dowcipnym, pozwoliła Jelcynowi na dialog przekraczający bariery kulturowe. Ich spotkania przypominały teatr wzajemnej kokieterii, w którym publiczne wystąpienia stawały się spektaklem symboli. Wizyta Yanga w szpitalu u chorego Jelcyna nie była jedynie azjatyckim gestem zachowania twarzy. lecz strategicznym sygnałem świadczącym o tym, jak ważna dla Chin stawała się osłabiona Rosja. Przejęcie władzy przez Putina oznaczało przejście od teatru do technokracji. Nowy rosyjski przywódca, zimny, zdyscyplinowany i metodyczny, postawił sobie za cel zinstytucjonalizowanie relacji. To on zainicjował regularne spotkania na szczycie, wciągnął oligarchów do współpracy z chińskimi koncernami i rozpoczął proces mechanizacji stosunków, by uniezależnić je od osobistych kaprysów. Putin nie porzucił jednak wymiaru personalnego. W jego kontaktach z Hu Jintao widać charakterystyczną dla niego podwójną grę, gesty przyjaźni podszyte twardym realizmem. Chiny były dla niego partnerem z potrzeby, nie z miłości. Z potrzeby równoważenia Zachodu i znalezienia stabilnego rynku zbytu dla surowców. Urzędniczy i zachowawczy Hu Jintao, skupiony na długofalowym rozwoju, okazał się idealnym partnerem dla tego pragmatyzmu. Nową jakość przyniósł Xi Jinping, który objął stery w 2013 roku. Jego pierwsza wizyta zagraniczna w Moskwie była czymś więcej niż symbolicznym ukłonem. Była demonstracją siły. Pekin przejmował inicjatywę. Xiż, ze swoją wizją chińskiego snu, posługiwał się językiem potęgi budowanej na cierpliwości i długoterminowych celach. Dla Putina, coraz bardziej skonfliktowanego z Zachodem, sojusz z Chinami stał się koniecznością. Rosyjski zwrot ku Azji, szumnie ogłaszany jako manifest wielobiegunowego świata, okazał się w istocie asymetrycznym zwrotem ku Chinom. Po 2008 roku, a zwłaszcza po aneksji Krymu, polityka Moskwy przypominała rozpaczliwe ruchy szachisty w cieniu smoka grającego w go. Rosja próbowała bronić figur na planszy, na której Pekin już dawno obstawił kluczowe terytoria, cierpliwie budując przewagę. Kryzys ukraiński nie tylko pogłębił izolację Kremla, ale także stał się dla Chin strategicznym darem. Gdy Moskwa paliła mosty z Europą, Pekin grzecznie, lecz nieubłaganie, zacieśniał gospodarczą pętlem. Oficjalna neutralność Chin była majstersztykiem dwuznaczności, tak zwanym życzliwym brakiem pomocy, który nie psuł relacji z Zachodem, a jednocześnie zmuszał Rosję do coraz większych ustępstw. Postawa Chin wobec wojny rosyjsko-gruzińskiej w 2008 roku była arcydziełem dyplomatycznej ekwilibrystyki. Z jednej strony wsparcie Moskwy wydawało się naturalnym odruchem sojusznika, z drugiej Pekin nie mógł legitymizować secesjonizmu, mając w pamięci własne problemy – Tajwan, Tybet i Xinjiang. Rozwiązaniem okazała się doktryna życzliwej neutralności, która pozwoliła zachować twarz wobec Moskwy bez alarmowania Zachodu. Ten sam scenariusz powtórzył się w 2014 roku, gdy powściągliwość Chin wobec Ukrainy Rosja odczytała jako gest lojalności. Była to jednak tylko kalkulacja, strategiczny ruch w stylu Go, gdzie zwycięstwo osiąga się nie przez zniszczenie przeciwnika, lecz przez cierpliwe zajmowanie kolejnych pól na planszy. Tak zwana karta chińska, którą Moskwa potrząsała przed nosem Zachodu, okazała się obosiecznym ostrzem, narzędziem szantażu i zarazem instrumentem własnej degradacji. Rosja sądziła bowiem, że rozgrywa partię, rzucając na stół chińskiego asa, nie dostrzegając, że Pekin nie grał pojedynczą kartą. Grał całą talią. Chłodno i metodycznie wykorzystywał rosyjskie surowce. Inwestował w strategiczne obszary Syberii i Dalekiego Wschodu, lecz unikał jakiegokolwiek politycznego zaangażowania. Nie deklarował lojalności, a tym bardziej przyjaźni. Pekin nie potrzebował bowiem słowiańskich deklaracji braterstwa. Potrzebował dostępu do gazu, drewna i przestrzeni. I to właśnie uzyskiwał. Głośno ogłaszany zwrot ku Azji, mający być manifestacją wielobiegunowego świata, w praktyce zdegenerował się do asymetrycznego uzależnienia. Po roku 2008, a zwłaszcza po aneksji Krymu w 2014, rosyjska dyplomacja przypominała desperackie próby obrony pozycji na planszy, na której inny gracz od dawna kontrolował kluczowe pola. Aneksja Krymu nie tylko pogłębiła izolację Moskwy, ale scementowała chińską przewagę. Gdy Rosja paliła mosty z Europą, Pekin grzecznie, lecz stanowczo, zacieśniał gospodarczą pętlę. Rosja z lat od 1991 do 2014 to kraj, który przegrał grę, nie zdając sobie z tego w pełni sprawy. Wciąż wierzyła, że jest graczem, podczas gdy coraz częściej stawała się zaledwie pionkiem na cudzej szachownicy. Jej potężne zasoby, armia i imperialne tradycje okazały się niewystarczające, by odwrócić bieg historii. Rzuciła wyzwanie Zachodowi, ale na wschodzie nie znalazła równorzędnego partnera, a jedynie cierpliwego wierzyciela. Jej powrót do Azji nie był nowym otwarciem, lecz upiorną powtórką z przeszłości. Ma to gen taksów, gdy carskie imperium musiało akceptować chińskie warunki i podpisywać traktaty będące świadectwem fundamentalnej nierównowagi sił. Cieniem na wzajemnych relacjach kładzie się rosyjska wielkomocarstwowość, dziedzictwo nie tyle realnej potęgi, ile fantomowego bólu po utraconym imperium. Po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Rosja pogrążyła się w stanie politycznego rozdwojenia jaźni. Z jednej strony była państwem schyłkowym, z drugiej wciąż śniła o sobie w imperialnych kategoriach. Ta dychotomia rodziła toksyczne kompensacje, agresję wobec sąsiadów, retorykę oblężonej twierdzy i obsesję na punkcie organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Nie mogąc dołączyć do klubu Zachodu, Rosja próbowała go kontestować, najczęściej bezskutecznie, za to zawsze z wielkim hałasem. Metafora szachów, którą posługuje się Michał Lubina w swojej pracy, jest tu czymś więcej niż stylistyczną figurą. To opowieść o nieuchronności porażki, gdy gracz nie dostrzega, że reguły gry dawno uległy zmianie. Rosja przegrała nie dlatego, że nagle osłabła, ale dlatego, że nie potrafiła pojąć, iż nie jest już jedynym mocarstwem przy stole. Analiza chińskiej polityki zagranicznej w tym okresie odsłania fundamentalną przemianę, zarówno w pozycji międzynarodowej Pekinu, jak i w samej filozofii geopolitycznej gry. Sięgając po metaforę gry w go, autor trafnie oddaje istotę chińskiego myślenia strategicznego, tak odmiennego od zachodnich i rosyjskich wzorców. W tym starciu cywilizacji i strategii, niedźwiedź, zajęty obroną swoich ostatnich figur, nie zauważył, kiedy smok zamknął wokół niego pętlę, z której nie ma już ucieczki.